Gdzie pochwalony Jezus Chrystus i ma Maryja zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam. Zastanawiając się nad trwałymi podstawami społeczeństwa, nad racjami do działań i przetrwania, trzeba sięgać do korzeni, fundamentów, do domu i ziemi rodzinnej, do dziedzictwa kultury, tego depozytu w zbiorowej pamięci. Trzeba odwoływać się do ojczyzny, do ziemi, ludzi, ich obyczajów, języka, swojskości, ojcowizny, ziemi rodzinnej, naszej małej ojczyzny. Miłości do niej, zrozumienia, poszanowania dziedzictwa ojców, dziejów, ziemi, nieba, depozytu wiary, moralnej tradycji i wzorów postępowania, uczy centrum świata człowieka, jakim jest rodzina, matka i ojciec. Człowiek bowiem jest istotą dziedziczącą. Dziedziczącą doświadczenie matek, ojców, braci i sióstr. Doświadczenie zawierające zasady, normy, obyczaje płynące z przeszłości i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tak, jak zmiana i trwanie jest we władzy przeszłości, tak ład społeczny opiera się na mądrości i zbiorowym doświadczeniu. To, co było własnością wcześniejszych pokoleń, ojców, matek i braci, kształtuje ludzką osobę, postrzeganie świata, język, zachowanie, poglądy i wartości, które są jądrem kultury i przeciwdziałają atomizacji jałowości życia i stanowią podstawę wszelkiego społecznego ładu. Nowożytną kulturę charakteryzuje łatwość zapominania, a bez przypominania i poszanowania dawności i rdzenności, jej zalet i wad, tego, co kształtowało życie naszych przodków, nie możemy docierać do prawdy naszego istnienia. Ona bowiem wymaga medytacji. Nie ma pedagogii bez mądrości matek i ojców naszych. Naszą ojczyzną. Naszą ojczyzną, pisała Maria Dąbrowska, jest pewna forma życia i obyczajowości, która nam odpowiada, kształt osobowości, obyczajowość narodu, który jest nasz. Pisał Zygmunt Gloger, etnograf, archeolog i historyk, prezes Towarzystwa Krajoznawczego, autor Encyklopedii Staropolskiej, Księgi Rzeczy Polskich i Roku Polskiego w życiu, tradycji i pieśni. Jak kwiaty są ozdobą roślin i ziemi, tak zwyczaje doroczne są krasą domowego życia ludów. Zwyczaje i obyczaje wypłynęły z warunków tego życia, z obrzędów religijnych i z pojęć wyrobionych w ciągu wielu wieków żywota społecznego przez serce i ludzką myśl. Obyczajem i tradycjami różnią się narody między sobą. One stanowią ich obraz moralny i piętno ich charakteru, któremu nadają wdzięk właściwy, a dla potomnych są spuścizną po ojcach, są dla dobrych i rozumnych dzieci drogą pamiątką po matce, jako ta suknia, w której ona chodziła, a w której się zachował wycisk jej postaci. Z dniem każdym stary świat odchodzi. Co żyło i uświęcone było przez liczne wieki, idzie zwolna w zapomnienie, bo dzień dzisiejszy ma przede wszystkim twardą pracę na dłoni namulonej, rachubę w głowie i na sercu troskę o chleb. Tradycje w walce z kosmopolityzmem opadają na dno społeczeństwa, ku jego podstawą, tuląc się u ogniska niskich dworków i strzech wieśniaczych. Ludzie, wystudzeni wszechświatowością, zatracają obyczaj rodzinny i są jako one śmiecie, którym wszystko jedno, do jakiego kąta zamiecione będą. Ale ilekroć serce ostygłe zapragnie poezji, ilekroć duch podnioślejszy poczuje się łącznikiem przeszłości z przyszłością, wiecznie sięgać będzie do tej krynicy życia, do tego niewygasłego nigdy zarzewia w starej urnie pamiątek. Zamieszcza Gloger w tej antologii tekst Lucjana Siemieńskiego zatytułowany Wigilia Bożego Narodzenia i Kantyczki. Wigilia Bożego Narodzenia, nie wyłączając nawet Wielkiej Nocy, ma u nas ze wszystkich świąt cechę najbardziej rodzinną, domową, serdeczną, odpowiadającą zwyczajom i charakterowi mieszkańców, które są towarzyskie, gościnne, otwarte. A jeżeli dziś reguła ta mniej jest powszechną niż przed laty bywało, przypisać to raczej należy przeobrażeniu się stosunków towarzyskich, wpływowi obcych manier, aniżeli zupełnemu przekształceniu się przyrodzonych skłonności i usposobień. Trudno zaiste byłoby zrozumieć polskiego szlachcica, trzymającego się wiejskiej strzechy, żeby wrót jej pilnował odźwierny lub Szwajcar. A w progi domu nie śmiał nikt wstąpić, kto nie otrzymał formalnej inwitacji na obiad lub wieczerzę. Szlachcic, ziemianin, bez stosunków z ludźmi, bez zażyłości sąsiedzkiej, wolnej od ceremonii, nieskrępowanej rachowaniem się z długów wizytowych i obiadowych, to ptak przelotny, który korzysta z wody, powietrza i innych darów bożych, ale się ze wsi nie wywodzi. Jak wrota jego dworu zamknięte, tak i przystęp do jego serca. Żyje on na powierzchni, lecz nie krzewi się i w głąb nie zapuszcza korzeni. Obywatelstwo świata tak przeistacza jego fizjonomię, że od razu przestaje być podobnym do siebie i do drugich. A przecież, gdzie rzadkie są różnice w zwyczajach i obyczajach, tam zawsze panuje największa jednolitość, a przytem i ta jest korzyść, że człowiek nosi na sobie swój własny charakter. Wracając do Wigilii Bożego Narodzenia, jako do głównego tematu, przyznam się, że o ile nie radbym na Wigilię błądzić w śnieżnej zamieci, który to rodzaj podróżowania wcale nie jest przyjemny, o tyle markotno by mi było, acz zziębłemu i głodnemu zjechać w tym dniu przed ganek obywatela świata. Nie dlatego, żebym miał być źle przyjęty lub nieopatrzony w kwintne nawet wygody. O, bynajmniej. Przecież ten rodzaj ludzi należy do wielkich czcicieli komfortu. Ale czego bym nie znalazł, jak dwa, a dwa są cztery, to powitania z opłatkiem w ręku, życzeń do siego roku, rybnej uczty spożywanej na sianku, w licznym gronie rodziny i przyjaciół, piosenki śpiewanej przez pastuszków, która się nazywa kolędą, a nade wszystko jego uroczystego spokoju, wesela i niebiańskiej harmonii, jak gdyby chór aniołów przygrywał na multankach i wiolach nowonarodzonemu dzieciątku. Zresztą, kto wie, może by się znalazło z tego jedno lub drugie, a nawet i jeszcze więcej, bo do wykwintnego tonu należy tolerować zwyczaje, nieledwie przesądy miejscowe, ale co byłoby trudniej, to znaleźć tę atmosferę patriarchalną, tę poezję swobody i wesela pod słomianą strzechą, która w cudownej tej nocy napełnia powietrze pieśnią. Chwała Panu na wysokościach, a pokój ludziom dobrej woli. Nie powiem, czy to było dawno lub nie bardzo dawno, atoli przypominam sobie szczegół czy rys mający z tego względu związek z Wigilią Bożego Narodzenia i Opłatkiem, że do tej ceremonii czy zwyczaju łączyło się i coś więcej. Na Wigilię był mróz trzaskający, a pod wieczór zerwała się zadymka. Jakiś podróżny saneczkami i parą zhasanych koni kopał się przez zaspy. W głuchym polu nie było ani jednego drzewa, które by wskazywało drogę. Nic więc osobliwego, że podróżny zaczął błądzić i byłby niechybnie całą noc błądził, gdyby nie światełko ukazujące się w oddaleniu, podług którego, kierując się, naraz zajechał przed ganek nieznanego sobie dworu. Gość, gość, rozległo się w mieszkaniu. Sługi powybiegały, wybiegł i sam gospodarz. Podróżnego, jak był wilczurze osypanego śniegiem, wprowadzono do izby, gdzie liczne grono osób siedziało przy wigilijnym stole. Gdy zdjęto z niego futro, a blask odświecił fizjonomię, gospodarz odskoczył, a nieznajomy także się cofnął. Między nimi stanęła pani domu, trzymając w ręku opłatek i ofiarowała go przybyłemu do przełamania, co ten po niejakim wahaniu się spełnił. To samo za jej przykładem wypadało uczynić i gospodarzowi. Przenikliwym wzrokiem popatrzyli na siebie i półgłosem z ust ich wyszło do siego roku. Byli to dwaj zawzięci nieprzyjaciele, którzy się od kilkunastu lat procesowali. Po przełamaniu opłatkiem nastąpił kompromis. Chwała Panu na wysokościach, a pokój ludziom dobrej woli. Tak wesołej Wigilii nie pamiętano w tym domu od dawna. Wspomnienie cudownej nocy to skarb poezji, o którą każdy powinien się starać, aby ją nosić przez całe życie. Nasi poeci, nie wiem dlaczego ominęli ten motyw w swoich obrazach z życia domowego, szczególnie gdy wieś chcieli malować. Wigilia Bożego Narodzenia w wiejskim dworze, w tem kole serc zbliżonych do siebie, upojonych szczęściem widzenia się po długim rozstaniu, może pogodzonych przy opłatku, wyciska się w pamięci serca i należy do najżywniejszych wspomnień do późnej starości. Same te kolędy, kantyczki, śpiewane pod oknami przez czeladź gospodarską na nutę staroświecką, półkościelną, tak dziwnie sympatyczną, wydają się być dźwiękami spływającymi z nieba. I serce twoje wierzy, że tej cudownej nocy niebo łączy się z ziemią. Bóg się rodzi, aniołowie dają znać pasterzom, pasterzy śpieszą powitać Pana, a tak cudowna rzeczywistość w tej samej chwili odgrywa się wszędzie, gdziekolwiek ciepło wiary nie skrzepło. Na wsi, jeśli gdzie nie ma kościoła, gromadzi się grono domowe, jak tak państwo jak czelać i do późnej nocy wyśpiewują kolędy. Jeżeli zaś jest kościół, wszystko spieszy na mszę pasterską odbywaną o północy lub nad ranem. Mnóstwem świateł goreją świątynie pańskie, miliony ust śpiewają nad żłóbkiem nowonarodzonego. Pomysł tego nabożeństwa i jasełek wyszedł od jednego z największych świętych. Święty Bonaventura w żywocie świętego Franciszka Serafickiego taką opowiada legendę. Święty Franciszek na 3 lata przed śmiercią przemyśliwał o tym, jakby odświeżyć pamięć narodzin Dzieciątka Jezus i jakby je odprawiać z największą uroczystością, celem wzbudzenia nabożnego ducha w powiecie Greccio. Żeby zaś nie wzięto tego za żart, co on chce przedsiębrać, prosił i otrzymał na to pozwolenie Ojca Świętego. po czym kazał zrobić jasełka, nanieść siana do groty i przyprowadzić tam wołu i osła. Mając to wszystko, zawołał braciszków, ludność się zgromadziła i las zabrzmiał pieśniami. A tak cudowna ta noc równie była świetną jak uroczystą, już tysiącem gorących lamp, już rozlegającymi się pieśniami. Słowem, były to dźwięki pełne harmonii i jasność iście niebiańska. Sługa zaś Boży Franciszek klęczał nabożnie tuż przy jasełkach, zalewając się obfitymi łzami i promieniejąc weselem. Msza odprawiała się w jasełkach, a diakon Chrystusów Franciszek śpiewał świętą Ewangelię. Na koniec miał kazanie do ludu o narodzeniu się ubożuchnego króla, a ilekroć chciał go nazwać po imieniu, nazywał go pieszczotliwie betlejemskim dzieciątkiem. Legenda dodaje jeszcze, jako jeden cnotliwy i prostego ducha żołnierz imieniem Jan, który dla miłości Chrystusa porzucił był stan żołnierski, utrzymywał, iż widział na jawie śpiące w jasełkach małe dzieciątko cudnej piękności. Była to pierwsza msza pasterska i pierwsze jasełka. Jeden z nowszych religijnych malarzy niemieckich, pobożnego i wzniosłego ducha artysta, wziął temat z tej legendy do swego obrazu i stworzył dziełko wielkiej prostoty i rzewności, tak iż bez wzruszenia nie można patrzeć na tę scenę. Okolica górzysta zarosła lasem, w otworze pieczary widać jasełka, przy nich po jednej stronie Najświętsza Panna, a po drugiej Święty Józef, dalej wół i osioł. Przed jasełkami otoczonymi wieńcem lamp kapłan mszę odprawia, służy mu grono braciszków zakonnych. Na wzniesieniu klęczy święty Franciszek z podniesionymi rękoma w ekstazie. Dokoła, na kolanach lud prosty, niewiasty, starcy, dzieci, w tłum wmieszani pastuszkowie, górale grają na multankach, a drożyną wijącą się między górami widać śpieszące pary na tę uroczystość wyprawianą pod gołym niebem w otoczeniu tej uroczej natury włoskiej, z którą święty Franciszek miał tak ścisłą zażyłość, że ją wciągał do wspólnej modlitwy u stóp Zbawiciela. Wszystko stworzenie, ptaszki, drzewa, skały zdawały się z nim razem klękać do pacierza i słuchać muzyki aniołów. Obraz ten to kantyczkowa poezja z całym swoim naiwnym wdziękiem i spokojem, tchnącym ową wesołością, której źródłem jest serca niewinność. Każda epoka, jak to wiemy, ma swoich sławnych malarzy, którzy jednak po pewnym czasie ustępują miejsca innym. Bywają i tacy, co swym imieniem nigdy nie robili wiele hałasu koło siebie, a jednak obrazy ich są tak sympatyczne, tak przemawiające do duszy, jak woń skrytego w trawie fiołka lub jak śliczna melodia piosenki gminnej. Religijnym malarzem tej pasterskiej mszy świętego Franciszka jest Steinle. Ćmi go wiele głośniejszych imion w dziedzinie sztuki, ale i najgłośniejsi nie budzą tyle, co on sympatii. Zakonem franciszkańskim, który prędko po swoim założycielu przyszedł do polskich krajów w wieku XIII i do nas dostał się zwyczaj jasełek i pieśni na cześć betlejemskiego dzieciątka. Jak wszędzie, tak i u nas nowość ta przyjęła się od razu. Święty Franciszek miał niezrównany dar popularyzowania wszystkiego, a właściwie zamieniania najszczytniejszych pomysłów w codzienną praktykę życia prostego, ubogiego ludu. Cudowny jego geniusz świętości przenikał tajemnice serca ludzkiego. Kiedy prosił papieża Honoriusza o pozwolenie wystawiania w jasełkach aktu narodzin Zbawiciela, wiedział on, że maluczcy i ubodzy noszą w sercu jakby uczucie żalu do sprawiedliwości Bożej za nierówny rozdział darów tej ziemi. Zagoić tej rany nie było w jego mocy, aczkolwiek ubóstwo miłował nad wszystkie skarby i sam się zrobił najuboższym z ubogich. Nie pozostawało mu nic innego, tylko pokazać ludowi triumf ubóstwa w tych jasełkach biednej stajenki, które obrał sobie za kolebkę Syn Boży, nowonarodzony. Komuż anieli oznajmiają najpierw tę wielką nowinę, czy mocarzom świata? O nie, pastuszkom, ubogim rolnikom, którzy słysząc, że Zbawiciel narodził się w ubóstwie, dzielą się z Nim swoją chudobą i znoszą Mu dary. Ubóstwo, obdarzające Boga, uprzedzające w tej ofierze samych królów wschodu, jakaż to dla serc pociecha. Prostaczek, nędzarz, tak podniesiony w duchu, nie ma już czego zawiścić bogatym tego świata. Widowisko żłóbka, bydlątek, przygrywających pastuszków, wyprawione przez świętego Franciszka, przyjęło się między ludem. Religijny ten dramat miał z początku tylko symboliczną, prostą formę. Żłóbek, sianko i parę bydlątek. Kapłani intonowali hymn ambrozjański o narodzeniu pańskim, a lud może śpiewał chórem jedną z tych prostych, a tak śpiewnych sekwencji świętego Bernarda. Forma dla tego kościelno-popularnego dramatu była już wynaleziona. Teraz przyszła kolej na duszę i serce ludu, żeby się weń przelało. W miarę, jak rosło zamiłowanie jasełek, mnożyły się osoby na scenie, rodziły się piosenki w dialekcie ludowym. Sam akt Bożego Narodzenia zakreślał sobie coraz szersze koło, jak kropla spadająca na czystą szybę jeziora. Z jednej strony sięgał aż do grzechu pierworodnego, do wypędzenia Adama i Ewy z raju, z drugiej aż do męki Zbawiciela i zmartwychwstania. Tym sposobem utworzył się szeroki cykl misteriów odgrywanych z udziałem pospólstwa podczas uroczystości narodzin Zbawiciela i w Wielkim Tygodniu na pamiątkę ukrzyżowania i śmierci Jego. Zwyczaj ten, jak już wspomniano, przeniósł się do nas, zapewne w XIII wieku i przyjął się tak samo jak we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Anglii, Niemczech. Świetną epoką misterii był wiek XV i część XVI. Z przyjściem reformy Lutra misteria zaczęły popadać w dyskredyt, a z tego mianowicie powodu, że augsburski reformator od razu dociekł bystrym swoim rozumem, jak dzielnym czynnikiem do szerzenia jego nauki były te popularne widowiska, które rad nazywał Diese guten ersten tapfern Tragedien. Im więcej zatem reformacja zaczęła uciekać się do tego środka, tym żywsze nastąpiło oddziaływanie ze strony duchowieństwa i rządów katolickich. Władze duchowne postrzegły, że przeciwnik, przybrawszy maskę liberalną, zaczyna przeciągać gmin na swoją stronę, coraz więcej ścieśniały zakres kościelnych widowisk, albo też nie dozwalały ich wcale. Ale czy u nas stawiano z tej strony tak silny opór, jak na przykład w Austrii? Nie ma na to jeszcze wyraźnych dowodów. Lubo przypuszczać można, że jak tylko przeciwnik zaczął ciągnąć korzyść z tego rodzaju widowisk i wsuwać w nie swoje satyry i przedrzeźniania, niezawodnie przeważająca opinia katolicka odjęła im kredyt i ogłosiła za ubliżające powadze Kościoła. W Niemczech poddano te misteria energicznej cenzurze. Policja krajowa zreformowała w roku 1542 i 1552 przez cesarza Ferdynanda. Ścigała nie tylko już same druki, lecz włóczęgów, wiejskich śpiewaków, wierszokletów, przez którą to surowość zaginęła cała ta literatura. Przechowały się jeszcze tu i owdzie niektóre dawniejsze misteria z czasów przed reformacją, a lubo i w tych znalazło się niemało nieprzyzwoitości i satyr, lecz te nikogo nie raziły i były tolerowane, dopóki duch opozycji nie przybrał formy odszczepieństwa. Tym sposobem i te dawniejsze kościelne zabytki popadły w dyskredyt, niszczono je lub zarzucano, ocalając niektóre z nich ułomki, to jest piosneczki, czyli kantyczki, przechowywane w pamięci gminu. Skończyło się na tym, że widowisko jasełek usunięto za progi kościoła. Duchowieństwo zostawiło tę zabawkę rzemieślniczej gawiedzi i żakom, którzy skleiwszy sobie szopkę z tektury i porobiwszy lalki wystawiające Najświętszą Pannę świętego Józefa, Heroda, pastuszków, chodzą z nią po kolędzie od domu do domu i śpiewają kantyczki, a niekiedy wkładają w usta figurek jakiś intermeczo, będące okruszyną większej scenicznej kompozycji. Zbiór naszych kantyczek który nie ręczy, czy wyczerpał wszystko, co w tym rodzaju mogłoby się znaleźć, gdyby zaczęto szukać naprawdę, mieści jedną kolędę, zdającą się być fragmentem większego scenicznego widowiska. I to wcale niepospolitej wartości. Nie pisał jej lada ksiądz albo organista, ale ktoś, co doskonale znał język i obyczaje ludu, a nie jest to utwór nowszych czasów, bo cała rozmowa pasterzy nic a nic nie przekracza poza granicy zwykłych kolęd. Sam wiersz, albowiem czuć tu i rymy, i miary, nosi charakter pieśni gminnej ze wszystkimi zaniedbaniami i asonansami, a obok tego panuje dosadność i trafność wyrażeń, jakiś nieszukany dowcip i humor, że zaprawdę osobliwość to w swoim rodzaju, a co większa wskazówka nieomylna, że dalszy rozwój w tym kierunku byłby doprowadził do komedii prawdziwie ludowej. Jest to nocna rozmowa ze snu zbudzonych pasterzy. Jeden z nich, Bartek, ockniony wielką jasnością na niebie, widzi, budzi Wojtka. Ten wmawia w niego, że mu się coś przyśniło, ale on przecież nie śpi. I nie tylko widzi światłość, słysę i śpiewanie, i prześlicne granie, hań za Górecką. Nie pleć płotka. Woła na niego Wojtek, lecz daje się na koniec przekonać i podnosi głowę. Gwałtu, gwałtu, krzyczą oba nieśpiących towarzyszy. Przebóg, wstańcie, a cem prędzej uciekajcie, bo idzie o zdrowie. Pasterze w strachu chcą już odbierzać swych owiec. Wstrzymuje ich Walek i radzi wprzód wyrozumieć, co to są za dziwy, a o wytłumaczenie zapytać Bartosza, bo to człowiek stary, wiem, żeś mądry, bo ty z młodu chodził z tablicą do fary. Część następna za tydzień i składam państwu serdeczne życzenia, wykorzystując tu wiersz Kasprowicza, że jako mówi wam wszystkim dawne odwieczne orędzie, z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w naszym domu zasiędzie. Sercem go przyjąć gorącym, na ścieżaj otworzyć wrota, oto co czynić wam każe, miłość, największa cnota. Szczęść Boże, do usłyszenia.